Dobra wiadomość nie tylko dla przedsiębiorców. Idą zmiany w użytkowaniu wieczystym i o tym porozmawiamy już za moment. Poza tym nowoczesne technologie, jak zmieniają szkolnictwo zawodowe i co mogą zmienić na przykład w branżach związanych z produkcją, handlem czy przechowywaniem żywności. Sztuczna inteligencja pozbawi pracy nawet 300 milionów osób, alarmuje raport Goldman Sachs. O tym wszystkim już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze. Pieniądze w Radiu Gdańska, a w studio dziś goście Paweł Dołkowski, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Ręk i Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od użytkowania wieczystego. Koniec właściwie użytkowania wieczystego. Umożliwienie między innymi firmom, osobom fizycznym czy spółdzielniom mieszkaniowym uzyskania na własność gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym, umożliwi ustawa, której projekt przyjął rząd. Mówił o tym wczoraj minister rozwoju Waldemar Buda. Eliminujemy użytkowanie wieczyste w Polsce, dodał zatem koniec użytkowania wieczystego. Co to, proszę panów, zmieni?
No przede wszystkim...
Przemysław Sztandera.
Przemysław Sztandera z tej strony. Przede wszystkim no, ureguluje kwestie związane z inwestycjami, bo jednak użytkowanie wieczyste kiedyś się kończy. A własność to własność i no, zniknie relikt tak naprawdę, który powstał w czasach PRL-u i uporządkuje całą gospodarkę gruntami, aczkolwiek będzie to mogło być dość znaczne obciążenie dla przedsiębiorców, dlatego że w zależności od tego, jaka była stawka użytkowania wieczystego, będą również różne stawki na wykup tych gruntów na własność, a szczególnie dla dużych firm, które mają grunty w użytkowaniu wieczystym, to będą duże kwoty. Wprawdzie jest taki mechanizm, że tą różnicę między wartością rynkową a tą, którą się zapłaci za
wykup tej
działki, można skorzystać z pomocy de minimis, ale tutaj ci bardziej aktywni przedsiębiorcy mają te limity wykorzystane. Ci, którzy nie mają wykorzystane, ci mali i średni, pewnie będą mogli skorzystać, ale ten limit pomocy de minimis dla dużych przedsiębiorstw może być za mały.
Paweł Dołkowski.
Tu się zgadzam z panem prezesem. Całkiem inaczej się prowadzi biznes, jeżeli budujemy go na stabilnych fundamentach, czyli na tej naszej własności. I to jest dobry kierunek. Jaki będzie kształt ostateczny, jak to wyjdzie z Sejmu, zobaczymy, bo na razie to jest projekt, który pójdzie do procedowania. Na dzień dzisiejszy, no, z mojego punktu widzenia, nie do końca myślę, że jest to chyba przemyślane, że mamy dwie różne stawki wykupu. Inaczej będzie płacił przedsiębiorca, który będzie kupował od państwa, inaczej jak będzie kupował od samorządu, tak? Te stawki samorządowe są troszkę wyższe, więc mniej, że tak powiem, opłacalne dla przedsiębiorców. To jest po pierwsze. Po drugie, boję się, żebyśmy też przy okazji tutaj regulacji tych nie wylali troszkę dziecka z kąpielą, bo przypomnijmy sobie państwo, przedsiębiorca prywatny, jeżeli kupi grunt, to jest jego własność, tak? I on robi na tym gruncie co chce, chyba że tam miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego go będą ograniczały. Mieliśmy przez wiele lat na ulicy Rajskiej przed NOT-em, tutaj pozdrawiamy pana dyrektora Zielińskiego, Waldka z NOT-u, mieliśmy dziurę w ziemi, która szpeciła, tak? Nic nie można było zrobić. Samorząd, miasto, państwo nie miało możliwości ingerowania w to, co się tam dzieje, więc tutaj trzeba by było też zwrócić uwagę na to, jak te tereny wykupione będą wykorzystywane i przez przedsiębiorców, w jaki sposób, żeby też przy okazji właśnie, tak jak wspomniałem, tutaj nie strzelić sobie w stopę, bo możemy mieć prywatnego inwestora, który po prostu będzie trzymał dziurę w ziemi, która będzie w środku miasta szpeciła, więc ale sam kierunek co do zasady powoduje, że biznes będzie budowany na stabilnych fundamentach i będzie się rozwijał stabilnie. Jeżeli przedsiębiorca będzie miał problem, a ma na przykład dużo ziemi, bardzo szybko może się dokapitalizować, sprzedając na przykład jakiś tam kawałek. Tak się działo też między innymi parędziesiąt lat temu, czy tam kilkadziesiąt lat temu, właśnie chociażby na przykładzie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego. Jak firma miała problemy finansowe, miała własność, z której kawałek wydzieliła, sprzedała, dokapitalizowała się, pozwoliła się rozwinąć i dzisiaj mamy to, co mamy, tak, i możemy stabilnie, spokojnie się rozwijać, bo mamy rezerwy.
W Polsce jest około 450 tysięcy nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. To myślą panowie, że jak ustawa zostanie przegłosowana w Sejmie, w Senacie, podpisze prezydent i wejdzie w życie, to będzie lawina wniosków właśnie o wykupy tych gruntów?
Ja myślę, że najpierw firmy zrobią sobie inwentaryzację, ile mają gruntów własnych, ile mają w użytkowaniu wieczystym. Przeliczą to sobie finansowo i będą te decyzje podejmować rozważnie. W związku z tym nie spodziewam się jakiegoś takiego nagłego wysypu wniosków.
Tu też jest takie założenie, że właściciel tej ziemi, która jest dzierżawiona komuś innemu, no w momencie, kiedy dzierżawca wystąpi z wnioskiem o wykup, nie będzie mógł odmówić. Wyjątkiem są ogrody działkowe. Tutaj działkowcy bardzo czekali na te rozwiązania. No i tu się okazuje, że samorządy będą mogły odmówić wykupu tych gruntów. Czy to, jakie mogą być konsekwencje? Na przykład wiele ogródków działkowych znajduje się w bardzo atrakcyjnych miejscach w środku miast. Czy w związku z tym należy się spodziewać, że te ogrody zaczną znikać, jak się czas dzierżawy skończy?
No tutaj zobaczymy, przede wszystkim to jest tylko projekt, tak? Poczekajmy na to, jak on wyjdzie z Sejmu, bo będzie procedowany, więc na pewno będą jakieś poprawki i w Sejmie, i w Senacie, więc ostateczny kształt dopiero poznamy. Fakt to jest niezaprzeczalne, że te ogrody działkowe często, gęsto dzisiaj są już w centrach, bądź bardzo blisko centrów miast, są bardzo atrakcyjne.
To na przykład na Zaspie mamy przecież cały taki pas ogródków działkowych. Ja myślę, że deweloperzy bardzo chętnie by widzieli w swoich zasobach ten pas z zielenią.
Dokładnie tak. I deweloperzy, ale też i użytkownicy. Popatrzmy, jak wyglądają te domki. To nie są jakieś tam często, gęsto domki, takie lekkiej konstrukcji, posadowione swobodnie na gruncie, tylko to są już zabudowania, w których często, gęsto ludzie mieszkają całorocznie, tak? Więc po pierwsze, poczekajmy na ostateczny kształt tej ustawy, a wtedy po prostu będziemy wiedzieli, w którą stronę i jak to pójdzie, tak? Tak jak już pan prezes powiedział, tutaj przedsiębiorcy, zwłaszcza ci prywatni, naprawdę potrafią liczyć w Polsce i to jest tylko kwestia, czy będzie się opłacało, czy też nie będzie się opłacało, żeby zainwestować, wykupić, a potem dalej działać.
No i pewnie spółdzielnie mieszkaniowe również pewnie będą chętnie wykupywały te grunty, no bo będzie można też decydować, czy postawić kolejny budynek, na przykład w ramach spółdzielni nam mieszkań brakuje i tego takiego portfela zróżnicowania różnych właścicieli budynków, żeby nie było to tak, że tylko deweloperzy wykupują grunty i stawiają i potem sprzedają drogie mieszkania, więc tutaj będzie pole do popisu również dla spółdzielni mieszkaniowych. Może to troszkę ulży tym wszystkim, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie i będą chcieli kupować swoje pierwsze mieszkanie, nabywać. Może będą mieli więcej szans, żeby zrobić to w ramach na przykład spółdzielni mieszkaniowej. Zmieniamy temat. Teraz o technologiach nowoczesnych porozmawiamy, bo od listopada, kiedy Microsoft przedstawił swój model sztucznej inteligencji, to w tym temacie dzieje się niebywale dużo. Jest przyspieszenie, niektórzy mówią wręcz o szaleństwie, ale my najpierw porozmawiamy o tych takich twardych technologiach, o tym, jak one zmieniają na początek szkolnictwo zawodowe, no i jak będą zmieniać branże związane z produkcją, handlem i przechowywaniem żywności. Tutaj na początek Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która we współpracy z firmą Flint Systems rozpoczęła pracę nad symulatorem spawalniczym w technologii VR, no to bardzo, bardzo nowocześnie, przyszłościowo brzmi, panie prezesie. Co to takiego, co to za urządzenie i co będzie można z nim robić i jak zmieni szkolnictwo zawodowe?
To jest urządzenie, które pozwala uczyć spawania osoby niepełnoletnie, bo zgodnie z przepisami takim normalnym spawaniem można uczyć już osoby dopiero, które ukończyły 18 rok życia. Zastosowań będzie kilka. No, po pierwsze, młodzież będzie mogła się uczyć spawać w wielu technikach spawania, w bardzo realistycznym otoczeniu, a jednocześnie urządzenie będzie oceniało jakość tego spawania. Będzie można to urządzenie wykorzystywać również do testowania kandydatów na kursy spawalnicze, czy mają w ogóle umiejętności w tym kierunku. Pozwoli to również poznać młodzieży, na czym polega zawód spawacza i liczymy, że przynajmniej część tej młodzieży na taki zawód się zdecyduje. Tak spróbujemy odczarować zawód spawacza. Tych spawaczy potrzeba bardzo dużo. Oczywiście są automaty spawalnicze, są roboty spawalnicze i na pewno tych będzie coraz więcej w Przemyśle. Natomiast są takie elementy, czy umiejscowienie elementów do spawania, gdzie no niestety robot tego nie zrobi, potrzeba do tego człowieka i tych ludzi trzeba wykształcić. Natomiast mało którą szkołę stać na prawdziwą taką pracownię spawalniczą, ponieważ oprócz sprzętu no, potrzeba spełnić wszystkie wymogi BHP, czyli wentylacja, nawiewy, filtry, same urządzenia spawalnicze, materiały, no bo wiadomo, jak ten uczeń się będzie uczył na prawdziwym materiale, to ten materiał po lekcji idzie na złom, także koszty zrobienia takiej pracowni i potem jej prowadzenia są bardzo wysokie, a tutaj liczymy na to, że replika tego symulatora, no bo wiadomo, prototyp będzie nas trochę kosztował, będzie kosztowała w granicach około 50-60 tysięcy złotych, więc już na kilka takich urządzeń szkołę będzie stać i nie potrzeba do tego żadnych warunków, wystarczy zwykła sala dydaktyczna. Także no, liczymy na to, że w ten sposób szkoły techniczne będą mogły właśnie kształcić w zawodzie spawacza. My będziemy mieli pracownię w naszym parku naukowo-technologicznym, będzie tam 8 takich symulatorów spawalniczych i będziemy prowadzić kursy zarówno dla młodzieży, takie pokazowe, rzeczywiste szkolenia, jak i dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.
I szkoły też będą mogły do Państwa się zgłaszać.
Tak, jak najbardziej, tak samo jak do naszego Centrum Programowania Robotów Przemysłowych, gdzie mamy z kilkudziesięcioma szkołami podpisane porozumienia i uczniowie przyjeżdżają albo na lekcje pokazowe, albo już na rzeczywiste kursy z programowania robotów.
No to jeszcze powiedzmy, jak to będzie wyglądało, bo to działa na wyobraźnię, czyli taki kandydat do nauki będzie miał gogle VR, tak, założone, gdzie będzie widział, co tam robi i ta wyjątkowo naszpikowana technologią rękawica, którą założy i nawet ciepło będzie dzięki niej czuł. Znaczy, mam nadzieję, że się nie oparzy.
Tak, faktycznie nie. Oparzyć się nie oparzy, natomiast te symulatory, które funkcjonują na rynku, bo są takowe, nie mają tak zwanej haptiki, czyli nie przenoszą ani drgań, ani uczucia ciepła, które występuje podczas procesu spawania. Uczeń będzie zakładał nie takie typowe gogle VR, tylko wbudowane w kask spawalniczy, w maskę spawalniczą. Będzie miał rękawice, taką, jaką zakłada spawacz. Będzie miał fartuch skórzany, tak jak to ma spawacz. Będzie do kontrolera doprowadzony przewód, tak żeby wszystkie odczucia przy spawaniu no, były jak najbardziej realne, dlatego że spawanie trochę polega na takiej pamięci mięśniowej i właśnie w czasie kursu trzeba tą pamięć mięśniową sobie wyrobić.
No to niesamowite. Ja myślę, że szkoły to pewnie będą się ustawiały w kolejce do Państwa i oby tak było. Natomiast nowoczesne technologie w handlu, w produkcji żywności, przechowywaniu, co tutaj się dzieje z kolei, Panie Prezesie? Bo pan ma najnowsze dane, jak one pracę ułatwiają.
Cieszę się, że i do nas już te technologie zaczynają wchodzić. Tak jak wspomniał pan prezes, nie jest to tanie, prototypy zawsze są drogie, ale potem na przestrzeni czasu użytkowanie, samo szkolenie, tak, materiały, które są zużywane, to wszystko gdzieś tam wpływa nam odpada, tak, bo ćwiczymy na trenażerze i ten trenażer menadżer pozwala właśnie tutaj wyćwiczyć tę pamięć mięśniową, a jednocześnie nauczyć się tej fachowości. No takie rzeczy dzieją się też w świecie, tak? No, do nas to dopiero teraz wchodzi i dobrze, że wchodzi w ogóle, tak? Więc to tylko przyklaskiwać i rozwijać, bo szkolnictwo będzie tańsze i więcej osób będzie można wyszkolić przy niższych kosztach samego szkolenia. Co w technologiach? No proszę Państwa, no chociażby sklepy, tak? No zauważmy, że proste prace typu właśnie kasowanie produktów, obsługa, tak? Tutaj się mocno zaczynają rozwijać. Jak w ubiegłym roku ktoś mi powiedział, że zobaczył sklep, w którym nie ma żadnego pracownika, tam się wchodzi na kartę, tam się robi zakupy i się płaci, no to to jest właśnie taka nowa technologia, która powoduje, że koszty obsługi spadają, no bo wiemy, że wynagrodzenia, znaczy każdy pracownik pracuje za wynagrodzenie i te wynagrodzenia dzisiaj są takie, jakie są, więc właściciele, przedsiębiorcy szukają tych oszczędności, zwłaszcza przy prostych pracach. To, że rynek się zmieni zawodowo, to będzie, to już widać i on się zmieni. Te 300 milionów, tak, osób, one znajdą sobie nowe zajęcia, tak, bo znikają proste zawody, pojawiają się nowe, bardziej skomplikowane, tak jak już powiedział pan prezes tutaj, ludzie nie są niezastępowalni, tak, nie da się zastąpić człowieka, zwłaszcza przy takich trudnych, gdzieś tam skomplikowanych pracach, więc gdzieś tutaj te kierunki, nowe zawody już widzimy, że powstają, więc te technologie wchodzą na naszych oczach, widzimy to. Ja pamiętam, że jak pierwsza kasa się pojawiła, taka samoobsługowa w sklepie i było 20 stanowisk pań kasjerek, no to wszyscy gdzieś tam patrzyli nieufnie, a dzisiaj patrzymy, że tych kas samoobsługowych jest cała masa, już nawet same sklepy, tak jak wspomniałem, gdzie można pójść zrobić zakupy i wierzymy sobie, tak? No to też nie jest tak, że ludzie są nieuczciwi, więc będą kradali. No, gdzieś tam te dane przypisane do karty, kamery, dane biometryczne, tak? No to są rzeczy, które też pozwalają kontrolować nieuczciwe zachowania na rynku. Technologie wchodziły, wchodzą, będą wchodziły, nie ma od tego ucieczki. Dobrze, bo możemy na symulatorach tanio ćwiczyć różne zachowania i to w każdej dziedzinie, nie tylko w dziedzinie gospodarki, ale też i w dziedzinie militariów, tak? No wyobraźmy sobie, tak, miałem okazję widzieć takie właśnie trenażery za granicą, jak to wygląda, i nasze polskie jeszcze proste, prymitywne, ale na Akademii Sztuki Wojennej już jest budowana nowoczesna sala, w której te technologie w oparciu o 3D, 7D będą wykorzystywane, tak? I w każdej innej dziedzinie ten progres następuje, więc tutaj dobrze, że jest, ale ludzie też mogą być spokojni, bo przy skomplikowanych pracach będą zawsze potrzebni.
No to jeszcze dodajmy, że te technologie też służą ułatwianiu pracy, na przykład katalogowaniu towarów. Łatwiej będzie odszukać dany towar gdzieś tam w magazynie, poznać jego skład. Wystarczy, że się komórką ze specjalnym oprogramowaniem najedzie na kod paskowy i to już w tej chwili jest i wiemy, skąd towar pochodzi, jakie tam są jego wartości, jeśli odżywcze, na przykład, jeżeli mamy do czynienia z towarem do zjedzenia.
No tak, ale to wszystko
ułatwia życie.
Tak, tak, to się dzieje, to już mamy, my się do tego przyzwyczailiśmy już, nawet nie myślimy
uwagi,
po prostu, że to jest nowa technologia. Znaczy, bo ona była nowa jeszcze, powiedzmy, czas jakiś temu. Teraz jest po prostu standardem, tak? W to miejsce wchodzą nowe rzeczy. Zauważmy te wszystkie aplikacje, tak jak pani tutaj powiedziała, tak? Dzisiaj mam kartę, mam aplikację, nie będę wymieniał tutaj sieci sklepów, ale przechodzimy i już nasza komórka się łączy z tymi sklepami, dostajemy informacje, że są promocje, że katalogi jakieś wchodzą, tak nam wyskakują. Jesteśmy w sklepie, mamy, często gęsto słyszymy, a ma pani kartę naszej sieci? No nie mam, a tu pyk i w telefonie wyskakuje i już jest.
I już jest i bez problemu.
Dokładnie.
No i gładko przechodzimy do trzeciego tematu. Goldman Sachs nie ma dobrych wiadomości dla osób zatrudnionych. Zdaniem analityków sztuczna inteligencja będzie odpowiadać za największe zwolnienia grupowe na świecie. I tutaj o czym pan wspomniał, z raportu wynika, że zagrożonych w tej chwili jest 300 milionów pełnoetatowych stanowisk pracy, informuje bankier.pl. To miażdżąca informacja, bo zmiany dokonują się w sposób rewolucyjny, a nie ewolucyjny. Czy wszyscy, których te zmiany dotkną? Bo widzimy, jak sztuczna inteligencja, dowiedzieliśmy się o niej, została przedstawiona właśnie w tej formie ChatGPT na przykład. I to zaczyna się rozwijać teraz w niesamowitym tempie, a dopiero premiera była w listopadzie, więc... Czy kraje, w tym Polska, już teraz powinny mieć plan B dla osób, które stracą pracę ze względu na ekspansję sztucznej inteligencji? Bo to się dokonuje, mam wrażenie, w sposób rewolucyjny, a nie ewolucyjny, tak żebyśmy zdążyli jednak zmieniać nasze kompetencje, uczyć się.
No ja tu widzę dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest taki, że ta rewolucyjność, ona nie będzie występować we wszystkich dziedzinach, dlatego że prawa ekonomii są nieubłagane i nowe technologie muszą się zwrócić. Dopiero jak się zwrócą, wchodzą następne i tych technologii, o których nawet sobie nie wyobrażamy, jakie zostały stworzone, pochowanych w szafach i w szufladach jest sporo i one czekają, aż te poprzednie wynalazki się zwrócą. Więc tutaj to nie będzie aż tak ogromnej rewolucji. Druga kwestia to jest taka, że, i to jest smutna wiadomość, nie widać, aby państwa przygotowywały się na masowe przekwalifikowanie pracowników. A takie programy powinny być uruchamiane już teraz, dlatego że jeżeli te nowe technologie wejdą na szeroką skalę i wtedy faktycznie będzie w niektórych zawodach bardzo dużo zwolnień, ci ludzie nie będą mogli w swoim zawodzie znaleźć pracy, będą musieli się przekwalifikować. I o tym państwa powinny już myśleć teraz, bo to jest długoletni proces.
No właśnie, ten plan B, potrzebujemy planu B.
Nie tylko B, ale i C, i D. Proszę państwa, ponieważ ta sztuczna inteligencja, my tak to troszkę spłaszczyliśmy do tego, że miejsca pracy, pracownicy, ale to system nauczania, tak, to gdzieś... też świat przestępczy, tak? No bo ostatnio czytałem...
No tak, to jest przerażające.
Tu będzie dużo właśnie nadużyć. Ja bym tutaj widział duże ryzyka, ponieważ no to już to wiemy, tak? Że pracownik zawsze sobie poradzi. Zresztą to jest normalny standard na Zachodzie, że przez nasze dorosłe życie zmieniamy zawody i to nie w obrębie swojego jednego, tylko kilku zawodów, tak? Bo wypalenie zawodowe, bo zmęczenie, tak? Potrzeba zmian, to wszystko powoduje. I na Zachodzie to jest normalne, u nas też staje się to normalne, tak? Dzisiaj jestem prezesem, jutro jestem kierowcą tira, pojutrze jestem, nie wiem, zawodowym rybakiem na przykład, tak? To my decydujemy i szukamy swojego miejsca i to jest dobrze, co nie znaczy, że sztuczna inteligencja właśnie w szkolnictwie na przykład poziom się zaniża, bo już można w internecie znaleźć na przykład strony, gdzie pisze sama pracę o wypracowania, a nawet już pracę magisterską i doktorską też można napisać za pomocą sztucznej inteligencji.
A i linijkę kodu będzie potrafiła potrafi zaprogramować. I więcej niestety o tym nie porozmawiamy, ale będziemy wracać do tematu w miarę rozwoju. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Paweł Dołkowski, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego RENK i Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.